Witaj w świecie słów, intryg oraz tajemnic. Słuchasz Szuflady Natchnionej, czyli podcastu w stylu opowieść w odcinkach. Za chwilę przeniesiesz się do krainy wyobraźni, pogoni za zbrodnią i prawdą. Ja jestem Zuza, a to jest moja szuflada, która właśnie otwiera przed Tobą wszystkie swoje sekrety. Oto jeden z nich. Śledząc mrok, odcinek 6, lokalna sensacja. Sylwia, mamy problem, zobacz! Pochylam się nad ekranem telefonu mojego asystenta. No widzę, przecież to wideo jest już w sieci od kilkunastu godzin. Tak, ale spójrz na opis. Tasuję wzrokiem krótki komunikat zamieszczony tuż pod wideo, a mój wzrok zatrzymuje się na ostatnim zdaniu. Film został dostarczony prosto na biurko dziennikarki śledczej Sylwii Mazurek. Mamy przeciek w redakcji, mówię podnosząc głos. Przeciągam palcem po ekranie urządzenia i ze skrozą uświadamiam sobie, że mam teraz przed sobą pełną wersję nagrania wraz z torturami, krzykami oraz mrożącymi krew w żyłach obrazami. Albo redakcja, albo komenta. Nie ma innej możliwości, komentuje Igor. Sylwia, spójrz! Podnoszę głowę i spotykam spojrzenie ojca Marka, który patrzy prosto na mnie. Jest w szoku, ale z jego mimiki można również odczytać złość. Mam wrażenie, że moje stopy zapadają się kilka centymetrów w głąb ziemi. Może czas oderwać się od tłumu? Pyta Łukasz, którego obecność trochę mi umknęła, ale jest prywatnym detektywem i jego praca to bycie cieniem. Staram się zejść z linii wzroku państwa Krukowskich i podążam za chłopakami do jednej z pobliskich kafejek, gdzie siadamy przy stole, by chwilę podyskutować, a przede wszystkim na moment odpocząć i odetchnąć od piętrzącego się napięcia. Zamawiamy po kawie oraz kanapce i dajemy sobie chwilę ciszy, którą jako pierwszy przerywa Łukasz. Ja to widzę tak. Kiedy kończą się tropy, nie pozostaje nam nic innego jak czekać na ruch przeciwnika. Przy tak głośnej sprawie jest bardzo mało prawdopodobieństwo, że porywaczowi uda się prześlizgnąć przez sieć policyjno-detektywistyczną bez pozostawienia śladu. Co nie oznacza, że poda nam się na tacy. Kontruje Igor. Z pewnością jest coś, co możemy zrobić, żeby pomóc sprawie. Mój telefon zaczyna wibrować. Zastrzeżony numer. Może to któryś z moich informatorów. Odbieram. Sylwia Mazurek? Słucham. Po drugiej stronie słuchawki słyszę dwa głębokie westchnięcia. Halo. Mówiłem, że nadejdzie i twoja kolej. Słyszę głęboki, męski głos. Połączenie zostaje przerwane. Czuję, jak ciarki rozchodzą się po moim ciele. Zwracam się w stronę Igora i Łukasza, którzy od dłuższej chwili omawiają nasze dostępne opcje. Zamrożona z telefonem w dłoni, kiedy udaje mi się zarejestrować, co właśnie się wydarzyło, wypowiadam jedno zdanie na głos. Właśnie rozmawiałam z porywaczem. Co? Oboje podnoszą głos w tym samym momencie. Odstawiam telefon na stół w kawiarni obok zimnej już kawy, jakby parzył moją dłoń. Ale ten zostaje od razu zabrany przez Łukasza. Numer zastrzeżony. Mam jednego gościa, który mógłby pomóc coś w tej sprawie. Zaraz wyślę mu wiadomość. Mówi. Dobra, ale co mówił porywacz? Pyta mój asystent. Powiedział tylko jedno zdanie. Jakie? Mówiłem, że nadejdzie i twoja kolej. To na pewno aluzja do tej notatki z przesyłki z nagraniem. Igor głośno przełyka ślinę i chwyta się za głowę. Sylwia, to już zaszło za daleko. Co jeśli tobie coś grozi? Co jeśli ten psychopata upatrzył sobie ciebie jako następny cel? Mnie osobiście bardziej interesuje, co się stało z chłopakiem z nagrania. Chociaż muszę przyznać, że jestem lekko wystraszona. Lekko? Facet porwał, torturował i mam nadzieję nadal przetrzymuje chłopaka i jeszcze znalazł czas, by namierzyć twój prywatny numer telefonu. Od teraz nie odstępuję cię na krok. Ma rację, potrzebujesz ochrony, dodaje Łukasz. Uspokójcie się oboje. Musimy zawiadomić policję, a potem możecie budować mury obronne wokół mojego domu, ok? Nie zapominajcie, że naszym priorytetem jest pomoc w odnalezieniu Marka. Mówię bardziej, by uspokoić siebie niż ich. Wyciągam z portfela banknot, który zostawiam obok prawie nieruszonego zamówienia i opuszczamy kawiarnię obok dworca głównego. Wysyłam chłopaków do domu z poleceniem szukania nowych tropów, a sama udaje się prosto na komisariat. Na miejscu zdaję szczegółową relację, a mój telefon zostaje poddany testom i po zaledwie godzinie dostaję go z powrotem. Kiedy mam już smartfona w ręce, zauważam 4 nieodebrane połączenia od taty i kilka wiadomości, co oznacza, że najwyższy czas udać się do domu. Wychodzę z komisariatu, wsiadam za kółko i kieruję się w stronę osiedla na przedmieściach. Miasto jest opustoszałe. Mam sporo szczęścia. Powinnam znaleźć się w swoich czterech ścianach całkiem niedługo. Jednak jak każdy okres spokoju, trwa on zdecydowanie za krótko i zostaje przerwany wręcz brutalnie. Kiedy zbliżam się do ulicy domków jednorodzinnych, gdzie mieszkam i ja, i ojciec, kilka posesji dalej ode mnie, zauważam dużą liczbę samochodów zaparkowanych wzdłuż chodnika. Cholera jasna! Tylko tego jeszcze brakowało, żebym była lokalną sensacją. Mówię sama do siebie z niesmakiem. Patrzę na grupkę ludzi stojącą na chodniku naprzeciwko mojego domu, z telefonami w ręku, gotowi nagrać mnie, gdy tylko zrobią coś niestosownego lub nieszablonowego. Mały tłum ożywia się w momencie, kiedy pojawia się pierwszy wyciągnięty palec wskazujący mój rytmicznie przesuwający się wzdłuż ulicy samochód. Na szczęście jestem o krok do przodu, bo znam lokalną okolicę jak własną kieszeń, a w ręku trzymam pilot otwierający bramę garażową. Przejeżdżam obok swojej posesji nie zwalniając, jakbym na widok gapiów spanikowała. Następnie wciskam guzik otwierający bramę, robię bardzo ostry skręt. Przejeżdżam po trawniku sąsiada, który sama często koszę ze względu na wiek jego właściciela i zanim ktokolwiek się zorientuje, co wyprawiam, jestem wewnątrz garażu, którego drzwi zamykają się automatycznie za moimi plecami. Mała wygrana, ale mam większe zmartwienia. Dziennikarz śledczy i wzbudzanie zainteresowania lokalnych mediów jest fatalnym połączeniem. To ja powinnam być ogonem podążającym za zbrodniarzami oraz ludźmi z mroczną przeszłością, a nie być śledzoną przez grupkę osób z nadmiarem wolnego czasu i kamerą nagrywającą w HD. Jeżeli wielbiciele kryminalnych sensacji znaleźli mnie, mogę sobie tylko wyobrazić, co dzieje się pod domem państwa Krukowskich. Jak tam śledztwo? Pyta spokojnie tata. Jak widać, mam na karku wielbicieli tragedii, a po chłopaku ani śladu. Mówię, opadając na ławkę koło głównych drzwi. Zasłoniłem rolety, bo próbowali podglądać i robić zdjęcia wnętrza. Dziękuję. Zrobię herbaty, mówi znikając w kuchni. Cały tata. Oaza spokoju w najbardziej stresowych momentach. Doskonale wie, jak się zachować w każdej sytuacji. Przysłuchuje się gotującej się wodzie i odgłosom przygotowywania filiżanek. Na mojej twarzy pojawia się nawet półuśmiech. Kiedy jestem gotowa na rozmowę, ściągam spokojnie buty oraz kurtkę i siadam przy zastawionym stole. To w co tym razem wpakowała się pani dziennikarz?
Kolejny fragment historii Sylwii pojawi się już w następnym odcinku. Zanim jednak to nastąpi, wiedz, że możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się dodatkowe materiały i informacje. podziel się swoimi wyrażeniami dotyczącymi opowieści Śledząc Mrok online. Do usłyszenia.